Szczerze o Kościele.
Ksiądz profesor Marek Lis jest z nami w studiu. Szczęść Boże.
Kłaniam się Państwu i Pani redaktor, Szczęść Boże.
Dzisiaj naszym tematem będzie film, jaki został opublikowany w ostatnią sobotę w serwisie YouTube. To drugi film braci Sekielskich na temat pedofilii w Kościele. Jeszcze na pewno dzisiejszą naszą rozmową nie wyczerpiemy tego tematu, zaakcentujemy tylko kilka najważniejszych spraw. Skoro drugi film to maj 2019 rok, wtedy premierę miał film Tylko nie mów nikomu, również opublikowany w serwisie YouTube, dostępny online za darmo. Bardzo duża liczba wyświetleń. Ten ostatni film na obecny czas ma 5 milionów 100 tysięcy wyświetleń. I ja na początku chciałabym zapytać, różnica w odbiorze tych dwóch filmów. Pytam o odbiór medialny.
Odbiór medialny, no trzeba by się przyjrzeć pewnie szerzej temu, w jaki sposób ten film jest przyjmowany i przede wszystkim zobaczyć na reakcję chyba podobnej jak przed rokiem. Film ma otwartą licencję. I o ile do tej pory go możemy oglądać na YouTubie, no to przecież producenci tego filmu, i tutaj bym powiedział braci Sekielskich, dlatego że oni są producentami, natomiast ten film ma de facto jednego autora, czyli Tomasza Sekielskiego, dziennikarza. Ten film będzie wyświetlony bodaj w czwartek w jednej z komercyjnych stacji, no i prawdopodobnie nie będzie to jedyna stacja. Myślę, że na taki odbiór medialny chyba jeszcze trzeba poczekać, to jest raptem 3 dni od momentu, gdy ten film w przestrzeni funkcjonuje, natomiast no, można przyjrzeć choćby temu, co... I to są chyba ciekawsze formy analizowania odbioru medialnego, co o tym filmie mówią media społecznościowe.
Chociaż zanim do mediów społecznościowych, to zatrzymajmy się na reakcjach hierarchii kościelnej, bo ta jest arcybiskup Wojciech Polak, prymas Polski, delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży, od razu miał swoją wypowiedź, w której mówił chociażby o tym, by księża, siostry zakonne, rodzice i wychowawcy nie kierowali się fałszywą logiką troski o Kościół, skutkującą ukrywaniem sprawców przestępstw seksualnych. Ten głos był bardzo mocno słyszalny już w sobotę.
Ten głos jest bardzo mocno słyszalny, zresztą decyzja tutaj trzeba ukłonić się bardzo głęboko przed arcybiskupem Polakiem, przed księdzem prymasem, chociażby decyzja zgłoszenia czy przekazania sprawy do Stolicy Apostolskiej. I to dotyczącej biskupa, wobec którego padają w tym filmie oskarżenia. Chodzi tutaj o biskupa Kaliskiego, przedtem biskupa pomocniczego przez długie lata we Wrocławiu, czyli Edwarda Janiaka. I myślę, że to jest coś ważnego. Gdy się spogląda chociażby na spektrum publicystów, dziennikarzy, którzy o tym filmie także się wypowiadają, to tutaj dla mnie było niemałym zaskoczeniem i to takim na plus, że wśród wypowiadających się w filmie są nie tylko, jeśli tak, przepraszam, że użyję takiego języka troszeczkę podgrzewającego atmosferę, że są nie tylko ci plujący na Kościół i bijący w Kościół i wrogowie Kościoła. To jest, tutaj proszę przyłożyć na to rzecz jasna cytat.
Ta stylistyka pojawiała się częściej w przypadku pierwszego filmu.
Natomiast tutaj chyba Tomasz Sekielski tego błędu uniknął, między innymi zapraszając do rozmowy zarówno Tomasza Terlikowskiego, który jako dziennikarz, jako publicysta jest no raczej widziany w okolicach Kościoła i to takiego, bym powiedział, bardzo konserwatywnego, nawet chyba troszkę antyfranciszkowego, oraz druga postać, ksiądz Isakowicz Zaleski z Krakowa. Oni obaj się w tym filmie wypowiadają, natomiast to, czego mi zabrakło, gdy myślę chociażby o wspomnianym już księdzu prymasie, to jest to, że na ekranie widzimy go filmowanego z ekranu. Czy arcybiskup Polak nie chciał w tym filmie wystąpić, czy raczej była to pewna stylistyka twórców, żeby tworzyć taki film, który ma troszeczkę posmak takiego zakazanego owocu. Nie wszystko jesteśmy w stanie wam pokazać, taka myśl gdzieś w tle, w związku z tym jesteśmy w stanie tylko podejrzeć, sfilmować i teraz to, co obejrzymy, troszkę taka zabawa wchowanego z kamerą po drugiej stronie. Natomiast myślę, że dobrze, że również pojawiły się te głosy osób, które wyrażają swoje zaniepokojenie i troskę. I właściwie ten cytat przez panią przywołany przez chwilę arcybiskupa Polaka, no to są słowa, które i Terlikowski w swoich publikacjach tuż przed filmem i po obejrzeniu filmu również wypowiadał.
Choć jeśli chodzi o te wypowiedzi wspomniane przez księdza, czyli wypowiedź Tomasza Terlikowskiego i Isakowicza Zaleskiego księdza, to są to wypowiedzi, które w zasadzie rzucają pewne światło, rzucają pewien rys, natomiast osoby nie orientujące się w publicystyce katolickiej, wydaje mi się, że nie mają pełnego obrazu po obejrzeniu tego filmu.
Z całą pewnością ten film, jeżeli możemy powiedzieć od strony takiej filmowej, jest filmem niekompletnym. Dlatego, że w pewnym momencie daje się zauważyć, że on zaczyna właściwie powtarzać, wracać do tych samych wypowiedzi, do tych samych wydarzeń, do tych samych scen, tak jakby od połowy filmu zabrakło twórcom materiału. I wiedzieli, że chcieli zrobić film półtora godzinny, no bo to jest taki ładny format, bo to mniej więcej taki pełny metraż dobrze się ogląda. Natomiast tu zabrakło jakiejś takiej myśli, która ten film by spajała. I o ile ten początek rzeczywiście różnica w porównaniu z filmem z ubiegłego roku, który zaczynał się niesłychanie emocjonalnie. Tam było kręcone ukrytą kamerą, młoda kobieta, kiedyś jako dziewczynka molestowana zresztą przez księdza, o którym kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że zmarł ksiądz z diecezji kieleckiej, odwiedziny w tym domu starców, te słowa spoza kadru, ta obecność operatora, który udaje, że jest mężem. Tam było troszkę takich nieładnych chwytów. Tutaj mamy tę narrację jakby przejrzystszą, jaśniejszą. Jesteśmy w stanie przyglądać się bez tak mocno emocjonalnie napiętych nerwów, co myślę przy tak ważnym, tak delikatnym, tak drastycznym temacie, nie należy tutaj chyba niepotrzebnie atmosfery podgrzewać takimi sztucznymi emocjami. Z tym, że w pewnym momencie tego zabrakło i jakby zabrakło materiału i zaczęły się emocje. I wtedy, gdy chociażby prawnicy zaczęli wchodzić przed kamerę i oni widać poczuli się chyba jak na sali sądowej, i to raczej takiej sali, którą znamy, nie z natury, ale z mediów, żeby teraz zaczynać opowiadać, bić pianę, robić dym. Przepraszam, że używam takich kolokwialnych określeń, ale w tym momencie ten film zaczął lecieć w dół, bo już nic nowego nie wnosił.
To jeśli chodzi o tę kwestię warsztatową filmu, ona na pewno też jest jeszcze do omówienia, ale ja bym teraz chciała zatrzymać się na tej warstwie merytorycznej, ponieważ pojawiło się również wiele wypowiedzi, wiele rozmów w tej przestrzeni mediów, chociażby społecznościowych. Piotr Studnicki to jest kierownik biura delegata Konferencji Biskupat Polski do spraw dzieci i młodzieży. W swojej jednej wypowiedzi mówi tak: słabym punktem jest na pewno deficyt osób świeckich w tym systemie ochrony osób małoletnich. Na dziś delegatami są wyłącznie księża, tylko w jednej diecezji obok księdza jest też siostra zakonna, która pełni funkcję delegata. I myślę sobie, że ten głos jest takim bardzo mocnym kierunkiem, którym powinniśmy podążać. Piotr Studnicki jeszcze dodaje: nie mam wątpliwości, że jesteśmy dopiero u początku drogi, szczególnie jeśli chodzi o kluczowy element, czyli zmianę świadomości. Ten film zmienia naszą świadomość. Mówię już o tych obu filmach. Czy one zmieniają naszą świadomość?
Znaczy nie wiem, bo to trzeba by zmierzyć, to trzeba by zbadać. Z całą pewnością, bo też się przyglądam różnym wypowiedziom, tym, którzy są przekonani, że Kościół to jest jedno wielkie środowisko zepsutych degeneratów, no to podtrzymuje ich w tych okopach, w tym mniemaniu. Ci, którzy coś próbują zrobić, myślę, chyba z wdzięcznością przyjmą takie słowa, chociażby jak księdza prymasa, czy też redaktora Terlikowskiego, którzy mówią, no gdyby ktoś wcześniej był o tym mówił głośno, gdyby ktoś wcześniej uruchomił procedury pomocy, to nie trzeba byłoby robić takiego filmu. Wreszcie są ci, których bym nazwał mianem takich troszeczkę negacjonistów, czyli to jest w tej chwili pojęcie, które się coraz szerzej, mimo teoretycznie wyedukowanego społeczeństwa i wzrastającego poziomu wykształcenia, ale to są ci, których nazywam mianem płaskoziemców, takich wierzących w płaską ziemię, wierzących w to, że nie ma żadnego wirusa i są tylko i wyłącznie spiski. Tutaj podarujemy sobie, żeby nie wchodzić w absurdy, ale że jednym z tych spisków jest właśnie istnienie czy nieistnienie pedofili w kościele, bo tak naprawdę ci pedofile są gdzie indziej, jeżeli w ogóle są, a tak naprawdę to chodzi o wyciąganie kasy z kościoła. I tu jednak trzeba powiedzieć, uwaga, no jako kościół coś już zrobiliśmy. Być może jako kościół jesteśmy w pewnej awangardzie w porównaniu z innymi środowiskami. Ale równocześnie jako kościół jesteśmy, powiedziałbym, na szarym końcu. Bo jeżeli trzeba się odwoływać do prokuratury, jeżeli trzeba się odwoływać do bardzo wysokich instancji, jak chociażby Stolica Apostolska, to oznacza, że ktoś zapomniał o tak podstawowej historii, jakim są Boże przykazania. O tak podstawowych narzędziach, jakie daje nam Pan Bóg, jakim jest sumienie. A więc to pytanie siebie każdego dnia o to, czy to, co robię, jest dobre, jest słuszne, jest zgodne z wolą Pana Boga, czy nie jest po prostu grzechem, który rani drugiego człowieka.
I oprócz tego pytania o kształtowanie własnego sumienia, są też pytania o kształtowanie tych, którzy do stanu kapłańskiego są przez Kościół zapraszani, dopuszczani.
Owszem, ale ja też popatrzyłem z takim pewnym przerażeniem na tego księdza, który się wypowiadał, księdza Hajdasza, który opowiadał o takiej swojej bezradności, że on też był krzywdzony. Niewykluczone, że tak. Ale to oznacza, że trzeba było temu człowiekowi zrobić terapię. I to jest wątek zresztą, który się między innymi w filmie Kleriusz pojawił. Że jeden ze sprawców to jest ktoś, kto został skrzywdzony i on teraz sobie z własną seksualnością, uczuciowością, emocjami nie radzi, a ponieważ został nauczony, nie wiem, czy tu można analogię do dorosłych dzieci alkoholików pokazać. Ci, którzy w domach wychowywali się i krzywdzeni byli z powodu alkoholu innych, czy alkoholizmu innych, niekoniecznie się od zła odcinają. Natomiast gdy słuchałem wypowiedzi, on tak troszkę bezradnie tłumaczy, że on pokutuje, że on nie chce, że on się z tym męczy, że on wie, że to jest grzech, no, ale litości. Jeżeli byśmy choćby z takiego sakramentalnego punktu widzenia spojrzeli, przypominając sobie warunki spowiedzi, to byśmy sobie musieli dopowiedzieć, to, że ty żałujesz, to bardzo dobrze. To, że ty uznajesz ten grzech, bardzo dobrze. Ale jest także coś takiego, co jest zadośćuczynieniem, co jest naprawieniem wyrządzonej krzywdy. I myślę, że tutaj trzeba tym właśnie niewierzącym, tym płaskoziemcom, niewierzącym w możliwość zaistnienia takiego grzechu, a przypominać, że jako Kościół nie jesteśmy wspólnotą wolną od upadku, ale wtedy, kiedy takie upadki, kiedy takie straszne rzeczy zaczynają się dziać, to oznacza, że trzeba zrezygnować z takiego patrzenia w lustro i chwalenia się, no jakie piękne zasady Pan Jezus nas założył. Tak, Pan Jezus nas założył, ale to Pan Jezus się za nas prawdopodobnie wstydzi. Widzę, że pani redaktor ma koło siebie książeczkę z tymi tekstami, które miały być wykładami wielkopostnymi i tam jest przecież też tekst Ewy Kusz, jednej z tych świeckich osób, kobiet, która zajmuje się problematyką, dramatem przemocy seksualnej, Centrum Ochrony Dziecka czy Dzieci w Krakowie przy Ignacjanum. I ona tam bardzo wyraźnie mówi, jako Kościół wielokrotnie zawiedliśmy, bo zaczęliśmy się czynić Kościołem instytucją, a nie Kościołem matką. I myślę, że spojrzenie na to, co Ewa Kusz miała powiedzieć i mam nadzieję powie jeszcze w Opolu, gdy się skończy epidemia, bo bardzo gorąco chcę ją zaprosić, no świetnie ilustruje tę postawę biskupa, do którego przychodzą rodzice. On mówi, nie, ja od was nie mogę przyjąć świadectwa, bo zeznanie musi złożyć ten, który stał się ofiarą.
Czyli wprowadza rodziców ojcostwa. W błąd.
W błąd i nie w błąd, bo prawdopodobnie to zeznanie faktycznie, żeby nabrało mocy, trzeba byłoby wysłuchać ofiary. Natomiast trzeba było tych rodziców tak naprawdę przytulić, zrozumieć i wskazać im teraz drogi rozwiązania. Bo trzeba się zapytać, dlaczego ten molestowany chłopiec, dzisiaj dorosły mężczyzna, dlaczego zabrakło mu odwagi, żeby pojechać do biskupa, żeby pojechać do kurii?
Może też dlatego, że to pokazane jest w filmie. Ksiądz Hajdasz zasłania się księdzem biskupem w tej rozmowie z rodzicami, mówiąc, że biskup o wszystkim wie, czyli wprowadza jak gdyby podwójną fikcję do tej rozmowy, co może utrudniać zupełnie sytuację.
Niewykluczone, że tak. Tu zresztą wróćmy też do samego warsztatu i pewne zarzuty, które się też wobec tego filmu pojawiają, to jest to, że widać wyraźnie, gdzie są chociażby w tym przesłuchiwaniu na sali sądowej biskupa Janiaka, tam są cięcia. On tam wspomina w pewnym momencie o prokuraturze, ale to nagle ta myśl jest wyłączona, pojawia się następny wątek, więc my i tak z filmu nie dowiadujemy się wszystkiego. Ten film nie oddaje też głosu temu, który jest oskarżany tak naprawdę i pewnie gdybyśmy wysłuchali racji kurii kaliskiej, czy też biskupa Janiaka, pewnie dowiedzielibyśmy się czegoś więcej. No, tego rodzaju wypowiedzi pojawiły się bodaj już w niedzielę. Jest deklaracja, jest jakiś komunikat kurii, no ale tu wchodzimy w stronę takich przepychanek, które niekoniecznie są najsympatyczniejsze.
Kiedy czytam komentarze, różnego rodzaju opinie publicystów na temat tego filmu, to pojawia się kwestia dobra. I niektórzy mówią o dobru korporacji, jaką są określani duchowni. Niektórzy mówią o dobru osób pokrzywdzonych i ja sobie myślę, że to, co ksiądz już dzisiaj w naszej rozmowie powiedział, to jest niezwykle istotne, że dobro wyznaczone jest przez dekalog.
Także. Wyznaczone jest przez odpowiedzialność. Ten film, bo to też, żeby dopowiedzieć, żeby pokazać, że takie myślenie korporacyjne, ono pewnie jest w różnych miejscach i pewnie jest go zbyt wiele, ale myśmy ten film obejrzeli w sobotę, nie o godzinie 10, wtedy, kiedy była premiera YouTube'owa, ale o godzinie 9 po wieczornym różańcu, który odmawiamy zawsze o 20:30 w czasie epidemii w kościele świętych Piotra i Pawła, siedliśmy sobie w piątkę przed telewizorem i obejrzeliśmy ten film na dużym ekranie, żeby było wygodnie, wspólnie, razem, żeby jako księża, jako ci, którzy z następnego dnia będą w niedzielę sprawować sakramenty, byśmy wiedzieli, o czym jest mowa. Jeżeli ktoś nas zapyta, byśmy też umieli albo uderzyć się w piersi, a nie powiedzieć, no nie, to nas nie dotyczy, bo to dotyczy tam kogoś innego gdzieś daleko. No wcale nie wiadomo, czy tak gdzieś daleko, bo nawet jeżeli tych przypadków jest, to zresztą pojawia się w takiej niezręcznej obronie ze strony biskupa Janiaka, który przywołuje tych 800 kilku skazanych i tylko trzech duchownych. No tu oczywiście można powiedzieć, no dobra, trzech, a co z pozostałymi? To nie jest tak, że tylko trzech, bo chociażby to, co biskup Czaja półtora roku temu w tym pierwszym liście bardzo odważnym jesiennym, gdy dbał statystyki, to wtedy mówił mniej więcej o 9 czy 10 przypadkach od lat 70., bo to były te materiały przebadane, więc nawet gdyby porównać, no to w skali całej Polski mamy tych przypadków przemnożonych na pewno po kilka z każdej diecezji razy 40. tych diecezji.
Jeśli wychodzimy z założenia, że Kościół to wspólnota ludzi dążących do Pana Boga, opierających się na dekalogu i na czystości sumienia, to tych przypadków jest stanowczo za dużo.
Jest stanowczo za dużo, ale myślę też tego rodzaju film, no to zresztą nie jest myśl nowa, bo to o tym przypominam, jeżeli sami nie potrafimy zrobić porządnie rachunku sumienia i się nawrócić, no to trzeba liczyć na tych, którzy nam te grzechy wypomną. Trzeba liczyć na tych, którzy być może boleśnie i mało celnie rzucą kamieniem, bo trafią także w niewinnych, bo to się także będzie działo. I trzeba po prostu wiedzieć, że ze złem, jakimkolwiek, tu akurat dotykamy zła przemocy seksualnej wobec dzieci, wobec najmłodszych, ale różnego rodzaju zła w naszych zachowaniach, i to nie myślę tylko o księżach, mówię w ogóle szeroko, jest ciągle zbyt wiele i to jest ciągle taki temat do nawracania.
Ksiądz profesor Marek Lis był moim i Państwa gościem.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.